Dzień dobry wszystkim. Nie będzie dzisiaj kazania egzegetycznego, bo czułbym się pod wielką presją po ostatnich wykładach, jako że wykłady skupiły się głównie na typie kazania egzegetycznego, więc pozostanę na razie przy kazaniu tematycznym. I jako że Adam ma cały czas cykl właśnie egzegetycznych kazań na temat modlitwy, pomyślałem, że może jeszcze i ja coś dorzucę do tego tematu, bo temat jest, jak wiemy, niewyczerpalny, a dobry na środowe popołudnie, żeby sobie na niego spojrzeć. I tak troszeczkę nietypowo może, bo chciałem dzisiaj głównie z listu do Koryntian popatrzeć na temat modlitwy. Choć nie tylko, ale to będzie jakby takim dużym nurtem dzisiaj w tym, co chciałem mówić. Z pierwszego listu do Koryntian, chociaż to akurat nie jest dobry przykład, ale jest tam dużo wskazówek, które Paweł pokazuje a propos modlitwy. Koryntianie, jak wiemy, troszeczkę, że tak powiem, odeszli od tego, co powinno być wzorem, jeżeli chodzi nie tylko o modlitwę, w ogóle pewne zasady funkcjonowania Kościoła. I apostoł Paweł tam właśnie też użył wielu wskazówek dla tego zboru, które mogą być i dla nas też wskazówkami właśnie w tym temacie, o którym dzisiaj będziemy mówić. Modlitwa. Co to jest modlitwa? Oczywiście no, wiemy, co to jest modlitwa. Jest to utrzymanie kontaktu z Bogiem, tak? Po prostu realnego kontaktu z żywym Bogiem. I Bóg nas nauczył, jak mamy się modlić generalnie, prawda? Jak powinna wyglądać modlitwa, którą często czytamy, przeczytamy może ją dzisiaj, chociaż znamy ją na pamięć z Księgi Mateusza, czytamy ją przy wieczerzy, modlitwa Ojcze Nasz, tak? Którą wszyscy znają doskonale, ale przeczytamy na początek, żeby sobie przypomnieć, odświeżyć szósty rozdział, zapisane to jest w szóstym rozdziale Księgi Ewangelii Mateusza, szósty rozdział. I od 9 wersetu, zobaczcie, Jezus mówi takie słowa. A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I widzimy w tej pańskiej modlitwie, którą, tak jak powiedziałem, wszyscy znamy na pamięć bardzo dobrze. Widzimy pewien porządek, prawda? Widzimy pewne zasady, które są niezmienne, które Pan Jezus mówi, w jaki sposób, o co mamy się modlić, tak? Jest to przede wszystkim uporządkowane. To chciałem dzisiaj zwrócić na to uwagę, że modlitwa powinna być uporządkowana, tak? Ta publiczna modlitwa przede wszystkim. Chociaż ta osobista też, jako modlitwa z naszym Bogiem, ale Bóg bardzo dużą wagę przywiązuje do porządku, bo Bóg jest Bogiem porządku, tak? Kiedy patrzymy przez cały przekrój Biblii, to widzimy, że Bóg nie jest Bogiem chaosu, tak? Oczywiście my mamy swoje emocje, w różny sposób się modlimy, tak? W różny sposób przychodzimy do Boga, natomiast Słowo Boże pokazuje nam, że modlitwa jednak powinna być uporządkowana, tak? W pewien sposób. Niechaotyczna, tak bym to nazwał, tak? To taka pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy dzisiaj. I z tej samej Ewangelii Mateusza, z szóstego rozdziału tym razem, znaczy nie z szóstego, przepraszam, nie, z szóstego, cały czas z szóstego, tak? Bo jesteśmy w szóstym rozdziale, ale w siódmym i ósmym, to co poprzedza właśnie to, jak Jezus nauczył nas się modlić, zobaczcie, daje pewne zastrzeżenie, tak? Daje pewną naukę tutaj. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. To też jest ważna myśl. Nie bądźcie wielomówni. Co to znaczy, żebyśmy nie byli wielomówni? Nie? No są ludzie, którzy lubią się modlić. To dobrze, że się lubią modlić. Natomiast Pan Jezus mówi, że modlitwa nie powinna być taką modlitwą na pokaz też. Nie? Że to nie o to chodzi. Żeby po prostu pokazać wszystkim, jak my się pięknie modlimy. Prawda? Jakie piękne słowa dobieramy. Jakie piękne myśli w tej modlitwie chcemy przekazać. Oczywiście zaraz dojdę do tego, że modlitwa jest też zbudowaniem dla innych. I to ma znaczenie, żeście mnie dobrze zrozumieli. Tak? Tu nie chodzi o to, żeby ta modlitwa była jakaś taka niezachęcająca drugiego człowieka, ale ta wielomówność tutaj, Jezus jednak podkreślił tutaj, że człowiek nie powinien być wielomówny, powinien uważać z tym, w jaki sposób się modli, tak? Krótko mówiąc, motywacja, nie? To jest to, o co, o co tutaj chyba chodzi, tak? Żeby ta modlitwa nie była taką pokazową rzeczą przed innymi, tak? Żeby to nie, czasami niestety tak jest, że ludzie chcą się pokazać, jacy są wspaniale wierzący, prawda, jakie mają piękne modlitwy, tak? Jezus przestrzega, że to nie jest dobry kierunek, to nie jest właściwy cel, tak, modlitwy. Chciałem jeszcze jeden fragment otworzyć z Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział i wersety 13 i 14. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr, Jan i Jakub, i Andrzej, i Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. I to było właściwe, tak? Trwali jednomyślnie. Zobaczcie, to jest też niesamowite, że tu jest podkreślona ważna rzecz, jednomyślność. To, co powinno rzeczywiście charakteryzować modlitwę, że oni byli zgodni w tym, z czym przychodzi do Boga. Wszyscy byli jednomyślni, w jednym, że tak powiem, duchu. Wiadomo, że każdy z nich był różny, bo każdy człowiek jest różny, ale w sprawach duchowych byli jednomyślni. I to jest tutaj wyraźnie zapisane, tak? Że ta jednomyślność była widoczna. I na początku rzeczywiście, że tak powiem, nie można się było przyczepić tutaj do modlitwy w kościele czy w pierwszych zgromadzeniach. No natomiast w Koryncie właśnie zaczęły się pewne problemy. I chciałem, żebyśmy właśnie przeszli do pierwszego listu do Koryntian. Co tam się zaczęło dziać? Zobaczmy. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdział. I może na początek 19 werset. Wszakże w zborze, apostoł Paweł pisze, wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. To jest ważne słowo, ważna lekcja, tak? No tam był taki problem, że oni, Koryntianie, modlili się w językach, na językach, tak? I nie było tłumaczenia, był chaos. I apostoł Paweł mówi, słuchajcie, modlitwa jest przede wszystkim zbudowaniem, ta publiczna modlitwa, tak? Kiedy przychodzicie, zbieracie się razem, to będziemy zaraz czytać, to ma być zbudowanie. A jakie to jest zbudowanie, jak każdy po prostu robi, co chce i jest jeden wielki chaos w tym wszystkim. I apostoł Paweł mówi, wolę w zborze powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, tak? Niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym, znaczy, aby innych pouczyć. Dalej. 14 rozdział, ale jesteśmy w 14 rozdziale, tylko już teraz werset 13. Zobaczcie, też tutaj Paweł oczywiście do modlitwy w językach mówi, ale zaraz odniosę to jako wniosek, tak, do w ogóle do modlitwy. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. I w 23 wersecie, jeżeli tędy cały zbór zgromadza się na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Tak, są pewne zasady pokazane, tak? Paweł mówi, tak, macie dar, tak? Dar duchowy, modlicie się, językami się modlicie, ale to ma być ku zbudowaniu. To nie ma być tak, żeby po prostu modlić się, żeby modlić, tak? To ma mieć swój cel. I pierwsza rzecz, zbudowanie, tak, dla siebie nawzajem, tak? Dla ludzi, którzy się modlą, a druga rzecz dla ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz. Ta modlitwa ma być świadectwem też, ma być zbudowaniem dla ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz. No bo bardzo prosto tutaj Paweł pokazuje, tak? Jeżeli ktoś przyjdzie, jakiś niewierzący, tak? Co dzisiaj też się może zdarzyć, często się zdarza, tak? W naszym zborze, że przychodzi niewierzący i słyszy te modlitwy, tak? To one co mają być? Mają być dla niego zbudowaniem, tak? Ma to być dla niego korzystne, tak? Nie ma być jakimś zniesmaczeniem, czy nie wiem, stwierdzeniem, że to jest jakieś szaleństwo, tutaj ktoś odprawia, czy jakieś dziwne rzeczy, ale ma to być zachętą właśnie dla życia w Chrystusie, tak? Dla zbudowania tego człowieka. A więc zarówno dla wierzących widzimy, jak i niewierzących. Modlitwa, ta publiczna modlitwa powinna być świadectwem. I dalej. Werset 12, też z tego samego rozdziału. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Zobaczcie znowu, tak? Paweł absolutnie tutaj nie potępił, że oni się... Ja tutaj nie odnoszę teraz, nie moim celem jest teraz tutaj odniesienie, czy dary, jak z darami ducha dzisiaj jest, w dzisiejszych czasach, jakie są, jakich nie ma i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chodzi mi właśnie o tą myśl, żebyście zrozumieli tak, jaki wniosek z tego wynika. I wniosek wynika taki, że ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitać w te, które służą ku zbudowaniu, tak? Ku zbudowaniu zboru. Czyli modlitwa między innymi też ma zbudować zbór, tak? Kolejny raz widzimy. Ma budować ludzi, ma być zbudowaniem dla nas wspólnie tutaj. I werset 17. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Może od 16. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Zobaczcie znowu ta myśl, że modlitwa ma być zbudowaniem dla drugiego człowieka, który ją słucha. Ona jest przede wszystkim oczywiście kierowana do Boga, tak? No, nie ma co do tego wątpliwości. Jest rozmową z Bogiem tego człowieka, który się modli, ale jednocześnie, tak? Apostoł Paweł pisze, ty wprawdzie pięknie dziękujesz, tak? Bóg rozumie tego człowieka, można powiedzieć, tutaj taka jest intencja tego słowa, ale drugi się nie buduje. Człowiek, który to słyszy, dla niego to nie jest zbudowaniem, dla niego to nie jest zachętą, bo on tego nie rozumie po prostu, tak? Więc sens jest taki, że modlitwa rzeczywiście ma budować drugiego człowieka. Ma budować innych ludzi, którzy ją słyszą. I w końcu modlitwa to nie tylko duch, tak? I czytamy w 15 wersecie dalej. Cóż tędy, będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Więc jest tutaj też aspekt rozumu, tak? W tym wszystkim. To nie jest tylko kwestia samych emocji, prawda? Czy no tego, co nam leży na sercu, jak to się mówi powszechnie, nie? Ale jest też kwestia rozumu. Bo kontrolujemy to, co mówimy, tak? To nie jest tak, że tylko ten duch nas, tylko i wyłącznie ten duch nas prowadzi, tak? Ale jest też i rozum, tak? Koncentrujemy się, wiemy, z czym przychodzimy do Boga, tak? Wiemy, jakie są nasze prośby. Uporządkowane, tak? Przemyślane często. I Słowo Boże o tym mówi, tak? Będę się modlił duchem, owszem, ale będę się modlił też i rozumem. (27-29) Jeżeli ktoś mówi językami, niech to czyni dwóch, albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeżeli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. Tak? Później już jest kwestia prorost też. Ale znowu widzimy tutaj, że ma być w porządek, tak? Nawet jeżeli ktoś w tamtych czasach używał daru języków, czy dzisiaj uznaje, że powinien używać, to musi mieć tłumaczenie, tak? Paweł mówi, musi być zachowany porządek, nie może być chaosu w tym wszystkim, tak? Nie może być tak, że ktoś wchodzi, często jest tak, no, w zborach charyzmatycznych dzisiaj, prawda, że wchodzi się tam i takich często skrajnie charyzmatycznych szczególnie i po prostu jest jeden wielki bałagan, tak? Jedno wielkie zamieszanie i człowiek po prostu, który wchodzi z ulicy, to nie wie, co się dzieje, tak? No ktoś tam, kto mniej więcej wie, o co chodzi tam w kościołach charyzmatycznych, to wie, co się dzieje, ale jak ktoś pierwszy raz się z tym styka, to nie wie, co się dzieje. Tak jak apostoł Paweł mówi, szalejecie, tak? I wiecie, w Bogu, że generalnie nawet wszystko ma swój porządek, tak? I modlitwa też ma swój porządek. Czytamy w 1 Koryntian w 15 rozdziale, rozdział dalej. Czytamy takie słowa, zobaczcie, od 22 wersetu. To są słowa o zmartwychwstaniu. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Ale co tutaj jest ważne, tak? Każdy w swoim porządku. Nawet zmartwychwstanie, zobaczcie, ma swój porządek. Też nie jest taką rzeczą chaotyczną, tak? Tylko jest wszystko uporządkowane. I to jest rzeczywiście widoczne, że Bóg lubi porządek, kocha porządek, tak? On zna nasze emocje oczywiście, zna nasze serce, zna nas lepiej niż my sami, tak? Ale z drugiej strony kocha porządek i pokazuje, że modlitwa też powinna być uporządkowaną rzeczą, tak? Powinna mieć ten porządek. W księdze Ezdrasza jest taki fragment ze Starego Testamentu, na chwileczkę sięgnę. Zobaczcie, tam jest taka ciekawa rzecz zapisana. W trzecim rozdziale, trzeci rozdział, wersety 12 i 13. Tutaj była taka historia, a zresztą przeczytamy. Lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości. Także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu, gdyż lud wznosił głośno okrzyki, a głos ten słychać było daleko. Tak, tu jest mowa, jak ci ludzie zareagowali na tę sytuację. I pokazane jest, że ludzie rzeczywiście w różny sposób czasami się zachowują. I może nie ma nic z tym złego. Natomiast no, naszą taką ludzką niestety przywarą, można powiedzieć, jest to, że my nie zawsze lubimy porządek. Tak? I to niestety przekłada się często na modlitwę. Czasami te emocje są tak silne, tak mocne, że po prostu zakłócają mocno ten porządek. Ja znowu nie mówię, że emocje są rzeczą złą. I one często są potrzebne, kiedy też rozmawiamy z Bogiem, nie? Kiedy płaczemy. I to też może być wielkim zbudowaniem. Ja słyszałem wiele modlitw ludzi, którzy płakali, prawda, którzy widać było, że przeżywają tą modlitwę i to też było niesamowicie budujące dla mnie, nie? Że po prostu widać było to serce, kiedy człowiek przychodził rzeczywiście z sercem i się modlił. Nie było to taką, wiecie, też rutyną oklepaną, tylko rzeczywiście była w tym moc, nie? Ale z drugiej strony Bóg pokazuje, że żeby to nie było też chaosem, tak? Że ta modlitwa nie powinna być chaosem. Powinna właśnie mieć swój porządek. I przede wszystkim taka najważniejsza rzecz, takie podsumowanie sobie zrobiłem dzisiaj. W Księdze Objawienia, znalazłem a propos modlitwy właśnie taki fajny fragment zachęcający. Księga Objawienia, 8 rozdział. To już ostatni fragment, który dzisiaj będziemy czytać. 8 rozdział i 3 i 4 werset. Tutaj o tych trąbach, prawda, jest mowa, ale zobaczcie, co tu jest napisane a propos modlitwy. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. I dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. To jest taka w sumie wspaniałe podsumowanie tej modlitwy, tak? On pokazuje, że te modlitwy nie ulatują, tak? Te modlitwy, ja nie wiem, jak to będzie, trudno mi to sobie wyobrazić, bo trudno to sobie wyobrazić, tak? Jak w kadzidle mogą się pomieścić wszystkie modlitwy świętych. Jest to jakaś przenośnia, pewnie metafora, tak? Aczkolwiek, no, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, nie? Natomiast jedno jest pewne, one nie ulatują, tak? Z dymem, tak? Nie znikają. Są w tym kadzidle i są piękną wonnością dla Boga, jest napisane, tak? Też w Słowie Bożym. Ale tutaj czytamy, że właśnie stanął przy ołtarzu anioł, tak, mając złotą kadzielnicę i w tej kadzielnicy i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu pod tronem. I wzniósł właśnie z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. Wyobrażacie sobie to, jak Bóg może się sycić wonnością modlitwy swoich dzieci, swoich świętych, nie? Niesamowite. Więc to pokazuje, że te modlitwy, one nie pójdą gdzieś, prawda, w przestrzeń. One zostaną i będą przyjemne dla Boga. Więc warto się modlić, tak? Warto rzeczywiście pamiętać o tym, że ta modlitwa, że Bóg kocha nasze modlitwy, tak? Że Bóg oczekuje naszych modlitw. Jakie zastosowanie? Tak, zastosowanie trzeba powiedzieć, więc mówię, jakie zastosowanie. Osobista modlitwa indywidualna jest, no tak, jest tak jak powiedzieliśmy, przede wszystkim komunikacją człowieka z Bogiem, ale jest też zbudowaniem, tak, dla człowieka, ale tego, który się modli, tak, jest dla niego osobistym zbudowaniem, powinna być przynajmniej zbudowaniem, powinna być budująca, motywująca, zachęcająca, prawda? Natomiast publiczna modlitwa jest zbudowaniem i dla tego, który się modli, i dla tych, którzy ją słyszą, tak, również jest pierwszoplanowo komunikacją człowieka z Bogiem, tak? Kiedy będziemy za chwilę to robić, ale jest też zbudowaniem dla tych ludzi, którzy stoją obok, którzy słuchają tej modlitwy. Przynajmniej powinna być, tak? Powinna być zachętą. Nie tylko pustymi słowami, ale zachętą, taką naprawdę zachętą z serca. I myślę, że warto o tym pamiętać, kiedy się modlimy, tak? To jest między innymi też ten cel. Tak? Przychodzimy razem, tak jak pierwszy Kościół, staramy się też jednomyślnie być w duchu, kiedy przychodzimy do Boga, ale ta modlitwa rzeczywiście powinna być zachęcająca. Powinna być taką rzeczą, która zachęca brata, siostrę, którzy stoją przy nas. I myślę, że z tą myślą można powiedzieć amen.